A Bogu. Pozwólcie, że zacznę dzisiejsze nasze rozważanie od kilku obrazów. Oto porzucona budowa elektrowni atomowej w Żarnowcu. Byliście, słyszeliście o tym, że mieliśmy kiedyś takie narodowe plany wspaniałe, żeby wybudować elektrownię jądrową i stoi. A oto przerwana budowa pałacu w Łapalicach koło Kartuz. Wielki rozmach i niestety, jak sięgam pamięcią, tak to stoi. My w Gdańsku przez całe lata mieliśmy taki szkieletor w Gdańsku przy ulicy Słowackiego. A jak się jedzie po kraju, to czasem widać takie obrazki, że nastąpił jakiś problem z kontynuacją budowy domu. I tak to stoi zarośnięte. Dalsze losy takich inwestycji stają pod znakiem zapytania. Niektóre popadają w całkowitą ruinę, ale na szczęście są też takie, które udaje się wznowić i doprowadzić do osiągnięcia wymarzonego celu. Ale nie staje się to nigdy automatycznie, tak jakoś mimowolnie. Tylko wymaga podjęcia konkretnych działań. Potrzebne są decyzje, determinacja, także wsparcie ze strony innych. Ta wstępna ilustracja ma na celu zobrazować nam to, że czasem w naszym życiu duchowym dochodzi do pewnego zastoju. Tak wszystko się pięknie zaczęło, tak miało wspaniale wyglądać, ale następuje jakiś regres, jakiś zastój w osobistym życiu, ale też czasem w życiu wspólnotowym, w życiu zborowym też coś takiego następuje. I co w takiej sytuacji robić? Zastanowimy się dzisiaj nad tym na podstawie biblijnej historii o odbudowie świątyni w Jerozolimie. A tekstem, który będzie jądrem naszego dzisiejszego rozważania, jest 14 werset pierwszego rozdziału Księgi Aggeusza. Będziemy do tego wersetu wracać, będziemy go mieli cały czas na uwadze. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szealtiela, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu. Także przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. To jest werset, to jest wiadomość, która została przedstawiona w kluczowym momencie całego procesu i właśnie dlatego ten werset będziemy mieli ciągle na pamięci. A historia się zaczyna tak, że gdy wygnańcy powrócili z niewoli babilońskiej, gdzie spędzili 70 lat, no wiemy, że pierwszą rzeczą, którą postanowili zrobić, to, żeby odbudować świątynię Pana. Wznieśli najpierw ołtarz prowizoryczny, a zaraz potem podjęli się, żeby odbudować świątynię. Czytamy w Księdze Ezdrasza, w 3 rozdziale, 8 wersecie. Tak, w drugim roku zatem i w drugim miesiącu po swoim przybyciu do świątyni Bożej w Jerozolimie, Zorobabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Josadaka, wraz z resztą swoich braci, z kapłanami i lewitami oraz wszystkimi, którzy przybyli z niewoli do Jerozolimy, rozpoczęli odbudowę świątyni. Super! Tak należało zrobić. Wrócili, w myślach mieli przecież świątynię, bo jak byli wygnani ze swojej ziemi, to właśnie jeszcze mieli ten świeży obraz. Potem świątynia oczywiście została zburzona przez Babilończyków, ale oni mieli to w sercu i wracali tak naprawdę do świątyni, chociaż świątyni nie było. Wracali do tego miejsca, gdzie miała być świątynia i dlatego czym prędzej zabrali się za odbudowę świątyni. Ale okazało się, że spotkały ich spore przeszkody ze strony miejscowych, bo w tym czasie, kiedy oni byli w niewoli w Babilonii, król asyryjski sprowadził w miejsce uprowadzonych Izraelczyków różne narody sprowadził i te narody się wymieszały z resztkami ludu izraelskiego i tak właśnie powstał naród samarytański, taka mieszanka różnych narodów. I ci Samarytanie zaczęli przeszkadzać w tej odbudowie. Księdze Ezdrasza w 4 rozdziale czytamy tak. A gdy wrogowie Judy i Beniamina usłyszeli, że wygnańcy odbudowują przybytek Panu, Bogu Izraela, przybyli do Zorobabela oraz do naczelników rodów i zaproponowali: pozwólcie, że będziemy budować razem z wami, ponieważ podobnie jak wy czcimy waszego Boga i my także składamy mu ofiary od czasów Asarhaddona, króla Asyrii, który nas tutaj sprowadził. Oto ich pierwsze podejście do sprawy odbudowy świątyni przez Judejczyków. Wydawałoby się w tych słowach, że to są całkiem miłe słowa, że mają dobre nastawienie. Ale dziwne, że tu jest napisane, że to byli wrogowie. Wrogowie przychodzą i mówią: pozwólcie nam razem z wami budować, bo my też czcimy tego Boga. Chociaż oni czcili też swoje bożki rozmaite, które czcili ich ojcowie. I właśnie tacy ludzie, mając w sercu niechęć do tej idei odbudowy świątyni Jahwe, przyszli z propozycją, że chcą się przyłączyć i razem wybrać. No i co zrobił Zorobabel, co zrobili Judejczycy? Czytamy: Zorobabel jednak, Jeszua i pozostali naczelnicy rodów Izraela odpowiedzieli: właściwie nic nas z sobą nie łączy na tyle, byśmy mieli wspólnie budować świątynię dla naszego Boga. My sami chcemy budować ją dla Pana, Boga Izraela. Szczególnie, że tak nam nakazał król Cyrus, król Persji. A więc Judejczycy uznali, że to jest ich osobiste zadanie, że to jest ich ambicja, żeby odbudować świątynię dla Pana i nie będą im poganie w tym pomagać. I odrzucili tę ofertę, bo wiedzieli, bo wyczuwali zresztą, inne miejsca wyraźnie na to wskazują, że w tym krył się pewien podstęp, że to nie byłoby budowanie, które przyniosłoby chwałę Bogu. Więc dlatego Judejczycy się nie zgodzili na to. I gdy te okoliczne ludy, które tam zamieszkiwały teren państwa północnego, ci, którzy tam mieszkali i nie byli sercem przy Bogu Jahwe, oni się mocno obrazili na to, że ci się nie zgodzili, żeby razem budować. No wiecie, to czasem tak jest, nie? Że ktoś oferuje pomoc, a jak mu powiemy: dziękuję bardzo, nie tego, to nie mówi: okej, to będę miał wolne, to mógł sobie pojechać nad jezioro, na grzyby, teraz grzyby wysyp, będę miał więcej czasu, tylko gul. Jak? Że co? Że on odmówił, nie chce, żebym mu pomógł? I właśnie czytamy, okoliczne ludy zaczęły zatem studzić zapał Judejczyków i odstraszać ich od budowy. Chcąc udaremnić ich plany, przekupywali nawet przeciwko nim urzędników. Miało to miejsce przez cały okres rządów Cyrusa, króla Persji, i aż do początku panowania króla perskiego Dariusza. Z takich oferentów, którzy chcieli niby pomagać przy budowie, stali się nagle wielkimi wrogami, którzy zaczęli pomiędzy ludźmi robić złą opinię dla tej budowy, zniechęcać ludzi, przekupywać urzędników, żeby tam no, przeszkadzali. Mówiąc krótko, bardzo przeszkadzali. Mało tego, wystosowali nawet donos do nowego króla perskiego. Czytamy o tym w Ezdrasza w 4 rozdziale, w 11 wersecie i dalej. I taki donos tej treści. Twoi słudzy zza Eufratu donoszą. Uprzejmie donoszą. Niech będzie królowi wiadome, że gdy to miasto zostanie odbudowane, a jego mury zostaną ukończone, podatku, daniny, ani ceł, jego mieszkańcy płacić nie będą i dochód królewski ucierpi. Wiedzieli, jaką strunę zagrać. Wiedzieli. Ponieważ jesteśmy zobowiązani wobec dworu i nie możemy patrzeć spokojnie na działanie na szkodę króla, to posyłamy niniejsze pismo z powiadomieniem króla o tutejszym stanie rzeczy. I tam dalej można sobie poczytać jeszcze. No i tak delikatnie, bo król powinien wiedzieć, że to się źle skończy dla skarbca królewskiego, bo będą kłopoty finansowe, bo oni nie będą chcieli płacić. No i pisząc taki list, no, jakby ktoś chciał naruszyć swój budżet, jakby ktoś chciał powiedzieć, że jeśli tak dalej pójdzie, to niedługo nie będziesz miał nawet do Biedronki na zakupy. No to człowiek zaczyna myśleć, trzeba coś zrobić, trzeba coś przerwać. I rzeczywiście ten król dał się w to wciągnąć. Podjął decyzję zatrzymującą odbudowę świątyni. I przysłał tym donosicielom takie polecenie. Ezdrasza 4,21. Otóż wydajcie rozkaz, aby wstrzymać tych ludzi i aby to miasto przestało być odbudowywane, dopóki nie wyjdzie ode mnie rozkaz stanowiący inaczej. Dołóżcie też wszelkich starań, aby nie doszło przy tym do jakichkolwiek zaniedbań i aby przez to straty królewskie nie okazały się jeszcze większe. Gdy tylko ten odpis odpowiedzi króla Artachszasta został odczytany wobec Rechuma, sekretarza Szymszaja oraz wobec ich współpracowników, udali się oni śpiesznie do Jerozolimy, do Judejczyków i siłą zmusili ich do wstrzymania pracy. Wracając natomiast do tematu odbudowy świątyni Bożej w Jerozolimie, prace przy niej były wstrzymane aż do drugiego roku panowania króla perskiego Dariusza. Zatrzymano odbudowę. Nakaz królewski, tak jak przedtem na mocy dekretu królewskiego rozpoczęli odbudowę, to teraz musieli wstrzymać no, przepisy przepisami. I w narodzie judejskim nastąpiło zniechęcenie. Opuścili ręce. Opadły im skrzydła. Odechciało im się dalszego budowania. Nie, to nie. Chcieliśmy, tak się staraliśmy. Ale jak nie, no to nie. I zajęli się swoimi sprawami. Zajęli się swoimi domami, swoimi ogródkami, zajęli się swoimi powozami, swoimi uprawami, rodzinami, karierą, hobby. Czym tam jeszcze się zajęli? Tyle przecież jest do zrobienia. Tyle ciekawych rzeczy do przeczytania, do poznania, do zwiedzenia. Ależ świątynia nie chcieli. My chcieliśmy odbudowywać. My się zabraliśmy. Zaangażowaliśmy się. Ale jak takie schody, takie przeszkody? No okej, niech se stoi. I tak stało. I wtedy do akcji wkroczyli prorocy. Prorocy Pana. Ageusz i Zachariasz. W księdze Ezdrasza czytamy, Tak mówi Pan zastępów. Lud ten mówi, że nie przyszedł jeszcze czas, by budować dom Pana. W związku z tym za pośrednictwem proroka Ageusza przekazuje takie słowo. Czy dla was samych przyszedł czas, by mieszkać w domach pięknie wykończonych, podczas gdy ten dom wciąż leży w ruinach? Otóż teraz tak mówi Pan zastępów. Rozważcie, jak wam się powodzi. Siejecie wiele, zbieracie mało. Pijecie, ale nie dosyta. Pijecie, lecz nie gasicie pragnienia. Odziewacie się, lecz nie jest wam ciepło. Kto zarabia, gromadzi do dziurawego worka. Tak mówi Pan zastępów. Zastanówcie się nad swoim postępowaniem. Idźcie zatem w góry, sprowadźcie drewno i budujcie mój dom. Spodoba mi się on i zostanę uwielbiony, mówi Pan. No i właśnie, gdy prorocy Pana zaczęli przemawiać, tak jak tenże Ageusz, którego fragment przemówienia odczytaliśmy, Zorobabel, syn Szaltiela, arcykapłan Jozue, syn Jehozadaka i cała reszta ludu wysłuchali głosów Pana i Boga. Wysłuchali też słów proroka Ageusza jako tego, którego posłał Pan ich Bóg. I lud przeląkł się Pana. I nie zwlekając dłużej, ani nie oglądając się już na przywrócenie urzędowego pozwolenia na budowę, przystąpili do dalszej odbudowy. Ponieważ właśnie, jak mówi ten nasz podstawowy tekst dzisiejszy, Pan pobudził ich ducha. To jest ta cała tajemnica, że gdy ludzie zniechęceni, ludzie, którzy porzucili odbudowę świątyni, zajęli się swoimi sprawami. Gdy przyszedł prorok i zaczął do nich przemawiać, przemawiać im do rozsądku, że to, co się w ich życiu dzieje, no niby żyją, ale marnie to życie płynie. Niby jedzą, ale nie dosyta. Niby się ubierają, ale jakoś nie jest im ciepło. I tak jakoś wszystko jest jakby trochę nie tak. To Pan pobudził ich ducha. Pokazał im, że tajemnicą tego ogólnego niezadowolenia, tego niespełnienia w życiu jest to, że oni się zajmują swoimi sprawami, a dom Pana, który zaczęli odbudowywać, stoi nieodbudowany do końca. Stoi tak w połowie odbudowany. I w związku z tym Zorobabel, syn Szealtiela i Jeszua, syn Josadaka, wznowili budowę świątyni Bożej w Jerozolimie. Prorocy Boga popierali ich i wspierali w tym dziele. Czytamy w Ezdrasza w 5 rozdziale, w 2 wersecie. Zaczęli. To właśnie, że Duch Pana ich pobudził. To właśnie, że gdzieś tam w głębi serca zrozumieli, że to, co teraz robią, to jak zaniedbali świątynię Pana, odbudowę świątyni Pana, rzutuje na ich całe życie, sprawia, że ich życie jest takie nieszczęśliwe, można powiedzieć. To właśnie stało się przyczynkiem do tego, że wzięli się za robotę. Chociaż nie mieli wcale jeszcze dekretu od nowego, że mają pozwolenie na budowę, zaczęli bez pozwolenia na budowę, zaczęli budować, ponieważ Pan tego od nich oczekiwał, żeby to zaczęli robić. No i co? A co z tymi wrogami? A zaraz się pojawiła inspekcja tak zwanego Komitetu Społecznego Przeciwników Odbudowy. I czytamy Ezdrasza 5:3 tak. W tym też czasie zjawili się u nich Tatenaj, namiestnik prowincji położonych za Eufratem, oraz Szetarboznaj. Przybyli oni wraz ze swoimi współpracownikami i zapytali: kto wam udzielił pozwolenia na budowę świątyni i na jej wykończenie? Proszę pokazać pozwolenie. Pieczątką czerwoną. Zapytali jeszcze, jakie imiona noszą kierujący budową? Kto tutaj odpowiada? Kto jest tu kierownikiem? Nazwisko proszę. Imię. Napiszemy sobie zaraz. Wiecie, jak przychodzi taka kontrola, inspekcja, no to się robi, nie, tylko nazwiska nie podawać. Nie? Bóg jednak strzegł starszyzny żydowskiej, także nie wstrzymali prac, dopóki sprawozdanie na temat ich działań nie doszło do Dariusza i dopóki nie wróciło od niego pismo w tej sprawie. No i przyszło rzeczywiście pismo od króla perskiego Dariusza, który napisał sporo na temat pozwolenia na dalszą odbudowę, a tym z Komitetu Społecznego Przeciwników Odbudowy tak napisał. Dlatego ty, Tatenaju, namiestniku prowincji położonych za Eufratem oraz ty, Szetarboznaju, wraz z waszymi współpracownikami, urzędnikami za Eufratu, trzymajcie się z dala od tamtego miejsca. Nie utrudniajcie prac przy świątyni Bożej. Niech namiestnik Judei oraz starsi Judcy odbudują tę świątynię Bożą na jej dawnym miejscu. Tak się historia potoczyła, że Judejczycy dokończyli, przystąpili do tej budowy ponownie i odbudowali świątynię. I jeszcze w międzyczasie, jakbyśmy poczytali proroków, to doznawali oni zachęty. Zachęty, żeby nie patrzyli na to, jak wygląda w tej chwili ta budowa, bo to no, nie wyglądało za ciekawie. Wiecie, po wygnaniu się wróciło, brakuje materiałów, jeszcze przeciwnicy, to nie szło tak, jakby się chciało, to nie tak, jak świątynie budowali za czasów Salomona, że było wszystkiego pod dostatkiem, że tego złota, tego srebra, tych kamieni, tego wszystkiego było. A teraz było widnie, no, po wojnie można powiedzieć. Nie? Ale Bóg mówił przez proroka Ageusza, przyszła chwała tego domu będzie większa niż poprzednia. Mówi Pan Zastępów. I miejsce to obdarzy pokojem, oświadcza Pan Zastępów. I doznali zachęty do odbudowy. Taki jest obraz biblijny, którym chcemy się dzisiaj posłużyć. Mam nadzieję, że prześledziliście razem ze mną. Czy ktoś był gdzieś poza kaplicą przed chwilą? Gdzie byliście? Byliście tu ze mną? Czy myślami byliście w domu, czy w pracy, czy gdzieś jeszcze na wakacjach? Obraz rozpoczęcia budowy, przeszkód, zaprzestania odbudowy dalszej. Ta świątynia stała jak ta budowla w Żarnowcu, czy tam gdzieś w Łapalicach, taka niedokończona, trwało to i trwało. Prorocy zachęcili, że trzeba przystąpić do dalszej odbudowy, tak nie może zostać ta budowa. I coś się stało w ich sercach, ruszyli znowu i odbudowali. To dla tych, którzy się żywnęli, powtórzyłem cały scenariusz tego obrazu. Jak moglibyśmy zastosować ten obraz odbudowy z dużą przerwą do naszego życia? Otóż wiemy z Biblii, że każdy wierzący i każda społeczność świętych jest świątynią Bożą, jest domem Bożym w sensie duchowym. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Tak do zboru w Koryncie pisał apostoł Paweł, przez co my też wszyscy wierzący w Jezusa Chrystusa rozumiemy, że jesteśmy świątynią Bożą, że zbór pański, że społeczność wierzących jest domem Bożym, jest świątynią w sensie duchowym, w sensie przenośnym. Nie jesteśmy oczywiście budowlą tak dosłownie, jak tam w Jerozolimie, ale jesteśmy świątynią Bożą. Tak mówi Słowo Boże. W liście do Hebrajczyków 3,6 mówi, ale Chrystus jako Syn jest ponad Jego domem. Tym domem my jesteśmy, jeśli tylko zachowamy odważną ufność i będziemy się szczycić nad dziełem. Jeśli trwamy w Chrystusie, jeśli wchodzimy we wierze, to jesteśmy domem Bożym, domem duchowym, domem Bożym, jako społeczność, jako Kościół, jako wierzący ludzie. I jako ta duchowa budowla Boża, dom Boży, jesteśmy wezwani i zaangażowani przez Boga do tego, żeby ją budować. My nią jesteśmy i mamy obowiązek budować ten dom Boży, tę świątynię Bożą w sensie przenośnym. I wy sami jako kamienie żywe, czytamy w 1 Piotra 2,5, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Znaczy, powołani jesteśmy, wybrani, powołani do tego, żeby stanowić ten dom duchowy i żeby go budować, żeby mieć udział w tej budowli, być zaangażowanym w tę budowlę, robić coś na co dzień, co będzie budować, co sprawi, że będą widoczne postępy w tej budowie. Ale czasem, z różnych oczywiście powodów, osobiste budowanie naszego życia duchowego, ale też budowanie społeczności wierzących zostaje gdzieś tam zatrzymane, gdzieś przyblokowane. Popadamy w jakiś stan apatii duchowej, ręce nam opadają, nie rwie już nas tak chęć czytania Biblii, modlitwy, pójścia na nabożeństwo, spotkania się z wierzącymi. I tak zarzucamy powoli tę budowę. Zaniedbane życie duchowe zaczyna popadać w ruinę, bo jak wiecie, jak się coś przestaje przy tym chodzić, dalej budować, no to powoli zaczynają zarastać chwasty. My mamy na posesji kościelnej w Olszynce kawałek ruiny, którą chcemy w przyszłości odbudować. Duch nas pobudza, żeby odbudować. Ale to stoi na razie nieodbudowywane. Ja co tydzień, a już na pewno co dwa tygodnie, przez taką kosą spalinową tam iść i wycinać, bo to rośnie jak głupie. Te chwasty tak rosną, żeby chętnie zarosły to wszystko. I gdy coś stoi zaniedbane w naszym życiu, to nie tylko, że sobie zatrzymała się odbudowa, ale wszystko dalej dobrze wygląda. Nie, to popada coraz gorszy stan. I może tak się stać w naszym życiu, że z powodu tego zastoju w życiu osobistym, w życiu duchowym, popadamy w zniechęcenie w odniesieniu do życia wspólnoty, do życia zboru. Życie zboru nie toczy się tak, jak myśleliśmy, że będzie się toczyć, tak jak w internetach oglądamy, że się toczy gdzie indziej, takie wszystko kolorowe i piękne i światełko i w ogóle i sama młodzież. U nas się tak to nie toczy, a to machamy ręką. Próbowaliśmy, staraliśmy się, ale nie, to nie. No i wtedy jesteśmy bardzo skłonni zająć się swoimi sprawami. Ci Judejczycy mieli tam sporo swoich spraw. Byli przecież dopiero co po wygnaniu. Trzeba było pobudować, odbudować, trzeba było zorganizować, urządzić się, jakoś życie urządzić. A my to co? My też jesteśmy dopiero na początku, dopiero się dorabiamy. Albo właśnie chcemy sobie teraz polepszyć, chcemy większy dom zbudować, chcemy lepszy samochód kupić, chcemy lepiej urządzić swoje mieszkanie. Ba, no chcemy też jakoś zarabiać lepiej. Trzeba się dokształcić, trzeba zrobić karierę zawodową. No, niektórzy, którzy kiedyś bardzo się angażowali w życie kościoła, w życie duchowe, dla nich najważniejsze było to, nawet naczynia w zlewie mogły zostać nieumyte, ale najważniejsze byłoby, żeby się pomodlić, żeby spotkać się z wierzącymi, żeby oddać Pan teraz. Teraz żadnego naczynka nie zostają ważne. Najważniejsze jest, żeby w domu był porządeczek, żeby wszystko było pięknie poukładane, żeby niektórzy z kolei mocno się w takim razie zajęli odbudową kondycji fizycznej. Taka teraz moda jest, żeby biegać, żeby jeździć na rowerze, żeby z kijkami chodzić tam gdzieś tam, wiecie, nie wiadomo gdzie, wokoło miasta. Bodybuilders. Trzeba zadbać o swoją kondycję. Trzeba zadbać o rekreację. Jakiś tam Ramageddon jeszcze zaliczyć. Medal jeszcze sobie powiesić na, potem na ścianie, że ja sprawdziłem się. No to wymaga wiele, wiele wysiłku, nie? I to zajmuje uwagę. Inni z kolei rzucają się, jak w kościele tam tak słabo, w tym życiu duchowym, tak zawiedli mnie ci wierzący. Zawiodłem się na tym kościele, zawiodłem się na tak miało być pięknie, a co jest? No bo patrzcie, co jest? Widać. To się rzucają, bo mają sobie jakąś tam pasję, rezerwuar energii i rzucają się w działalność społeczną. No tyle trzeba, wiecie, jest alkoholików i narkomanów i biednych i bezdomnych i tak rozbite rodziny i tak dalej i działają. Działają działalność społeczną. I chciałbym dzisiaj w imię Pana wystąpić między wami jak kiedyś Argeusz i może do kogoś z nas przynajmniej, do jakiejś choćby jednostki przemówić, że jeśli znaleźliśmy się w takiej sytuacji, że nam trochę ręce opadły, że nam się nie chce, że jesteśmy rozczarowani tym czy tamtym, co się dzieje w naszym osobistym życiu duchowym czy w życiu zboru, to chciałbym was dzisiaj pobudzić w imię Pana do dalszego budowania. Budowania duchowego, budowania własnego życia duchowego, swojej więzi z Bogiem i do budowania zboru, do budowania społeczności Kościoła. Szanując to, czego dokonali nasi poprzednicy w wierze, korzystając z tego, co już zostało zrobione, przystąpmy do dalszego budowania społeczności. Nie chodzi o to, że mamy coś od nowa zaczynać, tylko tak jak oni tam zaczęli budowę, było już część tej budowy zrobiona, chodziło o to, że nie można tego zaprzestać, tylko trzeba wznowić odbudowę świątyni, dalej ją budować. I ja dzisiaj apeluję, żebyśmy się uchwycili tego, że mamy dobry fundament. Mamy fundament, którym jest Jezus Chrystus. Innego fundamentu nie można założyć, mówi Pismo. On jest już założony i my ten fundament mamy. I jeśli na tym fundamencie budowa nasza się zatrzymała jakoś, to nie chodzi o to, że fundament jest zły. Fundament jest dobry, tylko trzeba na nowo podnieść, znaleźć to miejsce, tę cegłę, ten poziom, na którym się to zatrzymało i zacząć układać następne żywe kamienie i budować. I możemy być pewni, tak jak wtedy Bóg zapewniał Judejczyków, że jak wezmą się za odbudowę, to się to Panu spodoba. On znajdzie upodobanie w tej ich odbudowie, w tym dokończeniu tego dzieła. I mogę dzisiaj też w imię Pana zapewnić, że gdy się zabierzemy na nowo do budowania własnej więzi z Bogiem, do bliskości z Panem. Gdy się przejmiemy sprawą zboru pańskiego, zaczniemy chodzić przy sprawach zboru, by budować wspólnotę dla chwały Pana Jezusa, to na pewno to przyniesie dobre owoce w naszym życiu. W naszym osobistym życiu będą wspaniałe owoce, bo odnowiona społeczność z Bogiem sprawia, że się chce po prostu żyć, że życie jest piękne, a nie takie a co tam, już żeśmy kiedyś to robili, już żeśmy próbowali, a ja biorę Biblię i ona tam do mnie no jakoś nie przemawia, jakoś nie wiem, jakoś modlę się do co, ja za 3 minuty mam co powiedzieć w modlitwie i co ja dalej będę robił. I tak jest tragicznie. To jest życie, które prowadzi donikąd. Ale jeśli postanowimy, to oczywiście potrzebujemy tu łaski Bożej i należy, jeśli jesteśmy zniechęceni, mamy opuszczone ręce, to należy prosić Boga, żeby przez swego Ducha Świętego żywił w nas to pragnienie. Tak jak wtedy Pan pobudził ducha tych ludzi. To Pan pobudził, że oni zaczęli znowu budować, że powrócili do tej idei odbudowy. I w naszym życiu też musi coś takiego nastąpić. Ale gdy zaczniemy, to i w osobistej społeczności z Bogiem nastąpią wielkie zmiany. Też w życiu rodzinnym, bo w rodzinie też czasem jest tak, że jakoś tak rodzice, dzieci, rodzeństwo ze sobą, dochodzi czasem do jakiegoś regresu. On się okazał nie taki, jak tego nie był, nie postąpił tak jak prawdziwy brat, a powinien był. A rodzice powinni byli mi pomóc wtedy, a mi nie pomogli. To ja sobie teraz sobie radę dam. Jeżeli w rodzinie jest taki regres, jest takie zniechęcenie, taka nieufność do siebie nawzajem, a może nawet jakieś pretensje i żale, to dokąd ta rodzina zmierza? To Bóg nie ma chwały z takiej rodziny, z takiego małżeństwa, z takiej rodziny. I rzecz w tym, że jeżeli przystąpimy do budowy, do odbudowy więzów rodzinnych, więzów małżeńskich, relacji między rodzicami i dziećmi i tak dalej, to przyniesie to dobre owoce i Bóg będzie miał chwałę z życia naszej rodziny. Ludzie będą patrzeć i będą mówić, Bóg jest wielki, bo my oczywiście będziemy świadczyć, że to On sprawił, że my się zabraliśmy do tej budowy. No i oczywiście w działalności zboru pojawią się dobre owoce. Bo jeśli bracia i siostry zaczynają ze sobą współpracować, żeby budować dom Boży, budować społeczność świętych, no to chwała Boża się zaczyna objawiać w takim zborze. To wtedy zaczyna ta obecność Boża być odczuwalna, także, że wow, aż się chce być w takim miejscu. Pozwólcie, że na koniec jeszcze jeden obraz. Kiedyś przed laty w zborze w Bielsku Białej w 1988 roku rozpoczęto budowę nowej kaplicy. Niestety w 1991 roku budowa kaplicy została zatrzymana. W tym czasie tak wyglądała zatrzymana budowa Domu Bożego w Bielsku Białej. W 2000 roku przyszedł tam nowy pastor i już w 2001 roku zaczął dalej budować tę przerwaną budowę kaplicy. I to mamy widok tej przerwanej budowy. Na tych fotografiach widzimy, jak to wyglądało i przez około 9 lat było to, tak zarastało trawą, drzewkami. To jest wnętrze kaplicy. Tak to wyglądało. A obecny widok kaplicy. Wygląda to teraz tak. Tak w środku, tak na zewnątrz. Bo w 2001 roku wznowiono budowę tej kaplicy i w 2010 całkowicie zakończono tę budowę, oddano do użytku. Jest wniosek. Wniosek jest taki, że nawet jeśli nasze osobiste życie duchowe znalazło się w zastoju, tak jak ta budowa kaplicy, to jeśli podejmiemy się odbudowy więzi z Panem Jezusem, On się do nas przyzna i nas podźwignie. Nawet jeśli Twoje życie duchowe, osobiste w tej chwili jest podobne do tej przerwanej budowy, to Pan się do Ciebie przyzna i Cię podźwignie. Jeśli nawet zbór jest dziś w opłakanym stanie duchowym, to gdy doceniając trud naszych poprzedników w służbie, przystąpimy do dalszego budowania społeczności, z pewnością zbór wypełni się chwałą Bożą. Słyszeliście, co powiedziałem? Jeśli nawet nasze osobiste życie duchowe znalazło się w zastoju, to jeśli podejmiemy się odbudowy więzi z Panem Jezusem, On się do nas przyzna i nas podźwignie i wypełni na nowo radością i poczujemy na nowo smak tej bliskiej społeczności z Bogiem. Nawet jeśli zbór jest dzisiaj w opłakanym stanie duchowym, to jeżeli doceniając trud naszych poprzedników w służbie, przystąpimy do dalszego budowania społeczności świętych, z pewnością zbór wypełni się obecnością i chwałą Bożą. Wówczas Pan pobudził ducha Zorobabela, syna Szaltiego, namiestnika Judei, i ducha arcykapłana Jozuego, syna Jehosadaka, i ducha całej reszty ludu, tak, że przyszli i podjęli pracę przy domu swojego Boga, Pana zastępów. Wówczas tak się stało. A jak jest dzisiaj w Lęborku? Mamy czas na modlitwę. Zapraszam.